Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, bardzo mocne wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana pod adresem i Wołodymyra Zełenskiego, i Ukrainy. Krótko mówiąc, premier Orban mówi wprost, że ewentualna akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej sprowadziłaby wojnę do Europy. Warto przyjrzeć się tym wypowiedziom, warto przyjrzeć się tym wszystkim mechanizmom, ponieważ one przecież nie dotyczą tylko i wyłącznie Węgier, ale także i naszego bezpieczeństwa. O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka, a w drugiej części chciałbym się skoncentrować na niezwykle ważnym przemówieniu. Przemówieniu wygłoszonym najpierw za zamkniętymi drzwiami dla ministrów obrony państw członkowskich NATO przez wiceszefa Pentagonu, a następnie to przemówienie zostało upublicznione i to jest bardzo ważny sygnał strategiczny, zapowiedź nowego modelu funkcjonowania NATO, określanego jako NATO 3.0. Co to oznacza dla bezpieczeństwa NATO, dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa nas wszystkich? O tym w drugiej części dzisiejszego odcinka. Ja już Państwa tradycyjnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Premier Viktor Orban bardzo ostro sprzeciwił się postulatowi Wołodymyra Zełenskiego, który chciałby, aby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej już w roku 2027. I tutaj wprost w serwisie X premier Węgier napisał, cytuję: plan Zełenskiego nie jest teorią, to rzeczywistość. Prezydent Zełenski otwarcie domaga się członkostwa w Unii Europejskiej do 2027 roku. Koniec cytatu. Temu wpisowi towarzyszy nagranie, na którym premier Orban odpowiada na pytanie o reakcję Budapesztu na słowa jednego z oficerów ukraińskich sił zbrojnych, majora Jewchena Karasia, który w przytoczonym nagraniu grozi interwencją ukraińskiej brygady na Węgrzech. Takie pogróżki pod adresem państwa członkowskiego NATO i Unii Europejskiej wygłasza jeden ze starszych oficerów ukraińskich sił zbrojnych. To powinno być tak naprawdę bardzo starannie analizowane przez polski sztab generalny Wojska Polskiego. Powinno być to bardzo szczegółowo analizowane przez służby specjalne III Rzeczpospolitej i przez decydentów w Warszawie, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że tak zradykalizowane środowiska oficerskie na Ukrainie po zakończeniu wojny mogą nie tylko zasilić szeregi zorganizowanych grup przestępczych, ale nie jest powiedziane, czy nie dojdzie na przykład do zmiany sojuszy, czy nie dojdzie do reorientacji geostrategicznej Ukrainy, czy też, cytując Viktora Orbana, tego, co zostanie z Ukrainy, bo nie wiemy, czy Ukraina przetrwa jako jeden podmiot państwowy, czy dojdzie do podziału Ukrainy. No tego nie wiemy, jak się zakończy ta wojna. Viktor Orban we wrześniu ubiegłego roku mówił o trójpodziale Ukrainy, o części nazywanej przez Rosjan Noworosją, która miałaby być, no właśnie, zajęta przez Rosję, przyłączona do Federacji Rosyjskiej, jakąś częścią centralną Ukrainy z siedzibą w Kijowie, ze stolicą w Kijowie, no i częścią zachodnią, jako niezależnym podmiotem państwowym, absolutnie niekorzystny wariant dla państwa polskiego. Musimy sobie zdawać sprawę, że powstanie takiego tworu byłoby bardzo niebezpieczne, a gdyby tacy ludzie właśnie, jak wspomniany przeze mnie major ukraińskich sił zbrojnych, zaczęli straszyć swoich sąsiadów, no to musimy sobie zdawać sprawę z groźby tej eskalacji. No jeżeli już dzisiaj przy tej pomocy, którą Ukraina otrzymuje od krajów Unii Europejskiej, jeden z oficerów straszy interwencją w kraju członkowskim NATO, no to o czym my mówimy? To mówimy o poważnym, nawet niepotencjalnym, co realnym zagrożeniu ze strony Ukrainy dla państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO. No i tutaj możemy między innymi wsłuchać się w słowa Viktora Orbana, który mówi o tym, że No właśnie, przywódcy ukraińskiej armii, to jest cytat, formułują ostre groźby wobec Węgier. Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej nie przyniesie pokoju, sprowadzi wojnę do Europy. To nie jest przedmiot do dyskusji. Węgry nie będą finansować, uzbrajać, legitymizować zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa. Koniec cytatu. To napisał, te słowa napisał premier Węgier Viktor Orban. Krótko mówiąc, jest wprost napisane, że akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej sprowadziłaby wojnę do Europy i że Węgry nie będą legitymizować ani finansować zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa. I skonfrontujmy te słowa przywódcy węgierskiego ze słowami chociażby obecnego premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który powiedział, że wojna na Ukrainie to jest rzekomo nasza wojna. Całkowicie przechodząc do porządku dziennego nad tym, że wpuszczono do Polski miliony obcych obywateli, że mamy do czynienia z importem zorganizowanej przestępczości do państwa polskiego, że mamy do czynienia ze zmianą struktury etnicznej państwa polskiego. Mamy w przestrzeni publicznej coraz więcej wypowiedzi, chociażby byłych oficerów, czy też oficerów rezerwy, czy w stanie spoczynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy mówią, że tych ludzi nie sprawdzano, że wpuszczono do Polski miliony ludzi, których nikt nie sprawdzał, ani policja, ani Straż Graniczna, ani ABW, ani SKW. I teraz mamy sytuację, w której występują starsi oficerowie Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy straszą interwencją w krajach NATO. To co będzie, jeśli Ukraina, co by było, gdyby Ukraina była w Unii Europejskiej i nie daj Boże jeszcze w Schengen? Czyli pełna swoboda w przemieszczaniu się ludzi niebezpiecznych, ludzi często powiązanych ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, z przemytem broni, ludzi naprawdę bardzo niebezpiecznych. To jest coś absolutnie sprzecznego z polską racją stanu. Tak jak było sprzeczne z polską racją stanu bezwarunkowe wspieranie Ukrainy od samego początku, od 2014 roku, już nie mówiąc o drugiej fazie, prawda, tej wojny, czyli od 2022, tak w interesie państwa polskiego nie jest żadna akcesja Ukrainy. Trzymanie Ukrainy z dala od Unii Europejskiej, z dala od NATO jest absolutną polską racją stanu, polskim interesem narodowym, podobnie zresztą jak interesem narodowym Węgier. I jeszcze raz podkreśla na tym nagraniu, Viktor Orban mówi bardzo wyraźnie, to jest cytat, dziś Ukraina stanowi zagrożenie dla Węgier. Koniec cytatu. Padają dokładnie te słowa. Węgry, przypomnę, tylko udzielają Ukrainie jedynie pomocy humanitarnej. Nie biorą udziału w pomocy militarnej dla Ukrainy i nie przepuszczają także takiej pomocy wojskowej przez swoje terytorium. I tutaj należy moim zdaniem brać przykład z Węgrów. Należy no, patrzeć, jak wygląda kwestia tej ostrożności polityki węgierskiej, ponieważ te kwestie, które porusza, czy to Peter Szijjártó, to szef węgierskiej dyplomacji, czy sam premier Węgier, to są kwestie, które dotyczą nie tylko Węgrów, ale dotyczą także państwa polskiego. 12 lutego 2026 roku na stronie Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych zostało opublikowane przemówienie Elbridge'a Colby'ego, wiceszefa Pentagonu, zastępcę Pita Hegseta. Przemówienie, które zostało wygłoszone przez niego za zamkniętymi drzwiami w trakcie spotkania z ministrami obrony państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest niezwykle znaczące. Rzadko są tego typu przemówienia wygłaszane w wąskim gronie, w takiej sytuacji, no właśnie, zamkniętych drzwi przed dziennikarzami, upubliczniane. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pewną komunikacją strategiczną Stanów Zjednoczonych, z bardzo istotną sygnalizacją strategiczną i dla sojuszników, i dla przeciwników. To jest niezwykle istotne i to jest bardzo znaczące przemówienie, które moim zdaniem powinno być absolutną lekturą obowiązkową dla wszystkich decydentów państwa polskiego. W Polsce często widzimy tę wojenkę polsko-polską, to pogrążanie się w wewnętrznych sfarach, natomiast przemiany geostrategiczne, które dzisiaj obserwujemy na świecie, są tak daleko idące, tak w sposób tak głęboki ingerujące w nasze bezpieczeństwo, że nie sposób przejść nad tym do porządku dziennego. Amerykański urzędnik zaproponował stworzenie NATO 3.0 nowej wersji Sojuszu Północnoatlantyckiego, dostosowanej do obecnych realiów geopolitycznych. W wizji Elbridge'a Kolbiego Stany Zjednoczone przede wszystkim skupiają się na bezpieczeństwie hemisferycznym, na bezpieczeństwie własnej półkuli i zabezpieczeniu najistotniejszych interesów geostrategicznych swoich najważniejszych sojuszników, takich jak Izrael. Głównym obszarem rywalizacji w tej wizji jest Indo-Pacyfik, a zatem nowa koncepcja ma nieco przypominać sojusz z czasów zimnej wojny, ale być dostosowana do współczesnych realiów geopolitycznych, łącząc odstraszanie militarne z dyplomacją. To, co jest najistotniejsze, to fakt, iż Europa ma przede wszystkim sama wystawiać przeważającą większość sił niezbędnych do odstraszania i ewentualnego odparcia agresji na starym kontynencie. Stany Zjednoczone zaś miałyby odpowiadać przede wszystkim głównie za tak zwany parasol nuklearny. I to jest niezwykle istotne, to jest sygnał strategiczny. Europa ma być zdolna do samodzielnego odstraszania. No za wyjątkiem oczywiście groźby wojny nuklearnej. Tutaj Amerykanie gwarantują ten parasol bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie broni jądrowej. Natomiast to jest expressis verbis wezwanie Europy do przejęcia głównej odpowiedzialności za obronę kontynentu w ramach NATO. Amerykanie planują ograniczyć swoje wsparcie konwencjonalne dla Europy i planują także wycofać część swoich wojsk. To jest niezwykle istotne. Już na samym wstępie swojego przemówienia Elbridge Colby odwołuje się do Narodowej Strategii Bezpieczeństwa podpisanej przez prezydenta Donalda Trumpa w listopadzie 2025 roku i Narodowej Strategii Obrony, która została upubliczniona 23 stycznia bieżącego roku i mówi wprost o głębokich zmianach strategicznych, które wymagają, cytuję, trzeźwego realizmu, koniec cytatu. Jest wprost mowa o tym, że świat, który dzisiaj obserwujemy, no, ukształtował się w momencie jednobiegunowym, po zimnej wojnie. Ale jak podkreśla Elbridge Colby, ten świat już nie istnieje. Nie istnieje. I cytat, polityka siły powróciła, a siła militarna znów jest stosowana na szeroką skalę. Koniec cytatu. I w tej sytuacji, jak podkreśla wiceszef Pentagonu, Stany Zjednoczone priorytetowo traktują swoje własne bezpieczeństwo, czyli obronę terytorium Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, po drugie, interesy na półkuli zachodniej i po trzecie, wzmocnienie polityki odstraszania na zachodnim Pacyfiku. Trzy absolutne priorytety, jeszcze raz podkreślam, obrona terytorium USA, obrona interesów amerykańskich w zachodniej hemisferze i odstraszanie na zachodnim Pacyfiku. Trzy priorytety. Tutaj nie ma mowy o na przykład największym zagrożeniu, którym miałaby być na przykład Rosja. Nie ma tego wyszczególnionego. Wręcz odwrotnie, jest mowa o tym, że Europa, jak już wspomniałem, ma odpowiadać za własne odstraszanie konwencjonalne, na przykład w stosunku do Rosji. To nie jest główny, to nie jest w ogóle priorytet dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych i to jest bardzo istotne przesunięcie strategiczne. Co bardzo ciekawe, jest podkreślone coś, co już wybrzmiewało w wypowiedziach takich amerykańskich generałów jak Aleksus Grynkiewicz czy Christopher Donahue. Latem 2025 roku relacjonowałem Państwu konferencję z Wiesbaden, wypowiedzi tychże generałów, którzy mówili o tym, że Sojusz Północnoatlantycki może stanąć któregoś dnia przed sytuacją, że będzie zmuszony prowadzić działania na dwóch niezależnych teatrach działań. No i to powtarza Elbridge Colby. Mówi tak, cytuję. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą być przygotowani na możliwość równoczesnego działania potencjalnych przeciwników na wielu teatrach działań. Czy to w sposób skoordynowany, no, czy też nie. Koniec cytatu. Padło tutaj zresztą to określenie w sposób oportunistyczny, że mogą właśnie w taki sposób też działać właśnie potencjalni przeciwnicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. A zatem mamy potwierdzenie tej sytuacji, że Sojusz Północnoatlantycki dzisiaj jest stawiany wobec zupełnie nowych wyzwań, jakim jest teoretycznie zaangażowanie na dwu lub więcej nawet teatrach działań. Pomijam kwestię tego, że dzisiaj Sojusz jest moim zdaniem do tego nieprzygotowany, aby w sposób, no, można powiedzieć, taki jednoczesny i w takiej samej skali prowadzić tego typu działania. Wystarczy spojrzeć, jak wygląda kwestia projekcji siły. Widzieliśmy to ostatnio po Grenlandii. Widzieliśmy te nieudolne próby przerzucenia jakichś pododdziałów rozpoznawczych przez takie kraje jak Niemcy, które musiały wyczarterować samolot w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy cały czas odwoływanie się przez Elbridge'a Kolbiego do realistycznej teorii stosunków międzynarodowych. Cały czas mamy mowę o sile militarnej, o trzeźwym, realistycznym spojrzeniu na stosunki sił, na politykę międzynarodową i tak dalej, i tak dalej. Cały czas Elbridge Kolbi podczas tego przemówienia podkreśla, że czasy się zmieniły i trzeba się do nich racjonalnie, rozsądnie dostosować. Nie oznacza to jego zdaniem porzucenia NATO, ale to jest kwestia pewnej istotnej modyfikacji działań. Pewnej modyfikacji działań. No i tutaj Elbridge Colby wraca pamięcią do genezy Sojuszu Północnoatlantyckiego, pokazuje jej historię, mówi o tym, że sojusz powstał pod koniec lat 40. Wtedy przez całą zimną wojnę funkcjonowało coś, co on określa mianem NATO 1.0. NATO 1.0, czyli taki sojusz, który opierał się na twardym, realistycznym, trzeźwym podejściu do odstraszania i obrony. Krótko mówiąc, odwołuje się tutaj i do artykułu 3 Traktatu Waszyngtońskiego, i do zobowiązań lizbońskich z 1951 roku. Nawiązuje do tak zwanych twardych rozmów o podziale obciążeń, także tych obciążeń finansowych oczywiście, i tak dalej. W każdym razie, zdaniem Elbridge'a Kolbiego, wraz z rozpadem Związku Radzieckiego, NATO przekształciło się w zupełnie nowy, inny model funkcjonowania niż ten w okresie zimnej wojny. On nazywa go formułą, modelem NATO 2.0. NATO 2.0, czyli krótko mówiąc, ta wersja sojuszu charakteryzowała się przesunięciem wysiłków i skupieniem i przesunięciem jakby tych wysiłków z obrony Europy na operacje poza obszarem traktatowym, jak to ujął. Powiedział także, że wiązało się to ze znacznym rozbrojeniem starego kontynentu i odejściem od takiego sztywnego realizmu zimnowojennego. Chodzi oczywiście o ten obszar pozatraktatowy, chodzi o różnego rodzaju interwencje, agresje Sojuszu Północnoatlantyckiego na inne państwa, tak zwane misje i tak dalej. W tym kontekście znamy historię chociażby Afganistanu, Iraku, Jugosławii 1999 czy tak zwanej arabskiej wiosny. No i tutaj konstatuje wiceszef Pentagonu, iż ten model NATO 2.0 nie spełnia już swojego celu, a na pewno nie spełnia go dla Stanów Zjednoczonych. Ale podkreśla, że jednocześnie też uważa, że dla sojuszników USA on nie spełnia, dlatego że zmienił się charakter stosunków międzynarodowych, zmienił się układ sił, zmienił się układ interesów, a zatem potrzeba jest wprowadzenia nowej formuły. Formuły, którą, jak już wspomniałem, Kolbi nazywa NATO 3.0, czyli coś znacznie bliższego formuły zimnowojennej NATO 1.0 niż podejście z ostatnich ponad trzech dekad. Krótko mówiąc, Europa ma wziąć na swoje barki zadanie główną odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europy. Padają te słowa wprost. Po prostu Europa ma stanąć na wysokości zadania i przejąć główną odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europy. Krótko i na temat. W związku z tym Stany Zjednoczone odchodzą na pozycję obrony tych trzech, zabezpieczenia tych trzech głównych obszarów swoich działań. I teraz są oczekiwania, że wzrosną wydatki na zbrojenia, wzrosną wydatki na politykę obronną do 5% PKB i tego oczekują Stany Zjednoczone od swoich europejskich sojuszników. Stany Zjednoczone, jak już powiedziałem, cały czas deklarują ten parasol nuklearny nad Europą, natomiast w przypadku wojny konwencjonalnej Amerykanie wcale nie mają zamiaru się jakoś bardzo aktywnie włączać i brać odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europy. No i to jest coś, co jest rewolucją, jeżeli chodzi o sposób myślenia o stosunkach międzynarodowych wśród decydentów III Rzeczpospolitej, ponieważ decydenci III RP 12 marca 1999 roku wraz z przystąpieniem Polski do NATO, no uwierzyli w to, że Polska sobie kupiła wieczną polisę ubezpieczeniową, wieczną polisę bezpieczeństwa i jak Polska będzie co jakiś czas kupować jakiś amerykański sprzęt, czy to samoloty, czy czołgi, czy jeszcze inny sprzęt, no to będzie sobie podtrzymywać działanie tejże polisy ubezpieczeniowej. No i nic bardziej mylnego. Okazuje się, że dzisiaj te gwarancje amerykańskie są gwarancjami, jeżeli chodzi o parasol nuklearny. Ale jeżeli chodzi o wojnę hybrydową, tak zwaną wojnę hybrydową, to co w NATO się określa jako hybrid warfare, czy jeżeli chodzi nawet o wojnę konwencjonalną, to tutaj oczekiwanie przybycia jakichś ciężkich dywizji pancerno-zmechanizowanych amerykańskich, potężnego wsparcia, no jest myśleniem z takim magicznym, można powiedzieć. To jest myślenie, które nie ma żadnego przełożenia w faktach. Owszem, Polska ma nawet bilateralną umowę ze Stanami Zjednoczonymi o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej, ale to się nie przekłada na konkrety związane z obroną konwencjonalną starego kontynentu, w tym państwa polskiego. I to jest jasno powiedziane, i to mówi jasno zastępca Pita Hegseta, mówi to wiceszef Pentagonu. Zresztą też się powołuje w swojej wypowiedzi chociażby na generała Aleksusa Grynkiewicza. To ten generał, który mówił o tym, że NATO powinno być gotowe na wojnę na dwóch frontach w roku 2027. NATO w 2027. Zresztą ta data po spotkaniu z Grynkiewiczem padła też z ust premiera Donalda Tuska. No i to powinno dawać jak najbardziej do myślenia. Polska dzisiaj jest krajem rozbrojonym w dużej mierze. Mnóstwo, 47 pakietów pomocy wojskowej poszło na Ukrainę pod bardzo wątpliwymi podstawami prawnymi. Do tego mamy, tak jak mówię, zakupy sprzętu, czy to koreańskiego, czy amerykańskiego, który wymaga zgrywania pododdziałów, związków taktycznych i tak dalej, przeszkolenia rezerw. To jest długi, długi czas. Dodatkowo widzimy te problemy chociażby z silnikami do czołgów koreańskich K2. To jest potężny problem, jeżeli chodzi o wyrwę w systemie obronnym państwa polskiego. Zostało mnóstwo sprzętu, ponad 1000 jednostek ciężkiego sprzętu zostało przekazanych na Ukrainie, sprzętu, który potrafili obsługiwać polscy rezerwiści. Sprzęt, który ma teraz wchodzić na stan pododdziału Wojska Polskiego, to nie jest sprzęt, na który potrafią obsługiwać rezerwiści. To nie jest, dzisiaj patrząc na raporty Najwyższej Izby Kontroli, wiemy, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej, nie ma schronów i tak dalej. No o czym w ogóle mówimy w tym kontekście? Blisko 40-letnich zaniedbań nie da się od tak jednym aktem prawnym czy jedną pożyczką po prostu załatać. To jest smutna prawda. To jest wynik krótkowzroczności strategicznej decydentów państwa polskiego. Natomiast ta propozycja NATO 3.0 pokazuje jasno, że wiara pokładana w amerykańską sprawczość i amerykańską pomoc w każdej sytuacji była wiarą po prostu naiwną. Dziękuję Państwu za uwagę.